Witajcie kochani w kolejnym odcinku podcastu
Tu bez lukru.
W dniu dzisiejszym będzie to druga część wywiadu z naszą Moniką, konsultantką do spraw snu dziecka.
Tak, tak. I w tym wywiadzie ja będę solo.
Tak, ja niestety muszę uciekać, muszę się zająć naszą córką.
Tak
więc
jest.
Więc mama będzie kontynuować sama ten wywiad.
W tej drugiej części skupiamy się już, jak to dziecko jest z Wami, więc jeżeli wysłuchaliście pierwszej części, która była taka przygotowawcza, zanim się niemowlak z Wami pojawi, to w tej drugiej części skupiamy się już, jeżeli macie maluchy i ten ich sen jest nie taki, jakbyście chcieli. No i oczywiście, jeżeli marzy Wam się, żeby Wasze dziecko samo zasypiało, to jest właśnie odcinek, który warto odsłuchać.
Albo jeśli są z Wami ojcowie, którzy chcieliby, żeby w ogóle z Wami dziecko zasypiało.
Też fakt.
Więc to tutaj też zapraszamy.
Zapraszamy Was i oczywiście zanim Was zaprosimy do wysłuchania tego odcinka, to przypominamy o naszym Instagramie. Zapraszamy też na social media Moniki, które będziecie mieć podlinkowane w opisie tego odcinka. No i jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to oczywiście zachęcamy do oceny. Będzie nam niezmiernie miło, jeżeli dacie maksymalną ilość gwiazdek.
Ja chciałbym też jeszcze dopowiedzieć. Monika prowadzi swoją działalność pod nazwą Wyspana Mama. I opowiem Wam tu trochę taką historyjkę, gdy zaczęliśmy pracować z Moniką i dowiedzieliśmy się, jak to wszystko ma wyglądać i nagle się okazało, że to jakby w 100% rolę przyjmuje tata. To doszedłem do wniosku, że dlatego to wszystko się nazywa Wyspana Mama, bo jakby mama idzie w Boga, wszystkim zajmuje się tata.
Tak, ale później się przekonałeś, że tak nie jest.
No tak nie jest, ale na początku jakby nazwa jakby skojarzyła mi się od razu z tym, że jakby tata przejmuje wszystko i mama może się wyspać.
Ale to nie są rozwiązania Moniki. Jeżeli chcecie wiedzieć, jakie Monika sugeruje rozwiązania i jak ulepszyć sen malucha i dlaczego to jest tak mega, mega ważne, no to zapraszam.
Mówiłaś właśnie o tych oknach aktywności, jak to powinno wszystko wyglądać i bardzo często ja się przygotowując też do wywiadu z Tobą przeczytałam różne fora, różne opinie różnych matek i często słyszę zdanie, a to jest taki pic na wodę trochę, u mojego dziecka to się nie sprawdza, jakby w ogóle to sobie ktoś wymyślił i ludzie tym podążają, a moje dziecko się do tego nie chce stosować. Jakie jest Twoje spostrzeżenie? Bo jak ja słyszę, że moje dziecko się nie chce do czegoś stosować, to mam takie wrażenie trochę, no ale to jakby dziecko decyduje na tym etapie, czy Ty decydujesz jako rodzic, nie? Bo ja tutaj jestem taka trochę, no ale halo, kto tutaj rządzi, nie?
Absolutnie, może też odezwie się we mnie mama bliźniaków, która właśnie bez jakby takiego zdrowego pojmowania, takiego dobrego porządku dnia, czy właśnie planu dnia, którego moje dzieci potrzebowały, ja bym sobie nie poradziła. Więc jakby zdecydowanie jestem zwolenniczką tego, żebyśmy my jako rodzice czuwali nad właściwymi oknami na aktywność i właściwą ilością snu na drzemkach i w nocy, dlatego że zdrowy sen warunkuje ogólnie i dobry rozwój, i zdrowie dziecka, ale też jego dobre samopoczucie. Jakby pewnych rzeczy nie można zostawiać własnemu biegowi. Bardzo mnie dziwi, że jakby właśnie jest takie nonszalanckie dosyć podejście do snu dziecka, gdzie kiedy zaczynamy rozszerzać dietę, to jesteśmy bardzo czujni na to, co w tej diecie naszego malucha się pojawia. I tak samo trzeba patrzeć na sen. To jest dosłownie bardzo jakby tą rytmicznością swoją, potrzebami zbliżony proces do właśnie chociażby do procesu rozszerzania diety, czyli my musimy świadomie pracować nad tym, żeby dziecko spało snem takim pełnowartościowym, tak jak dajemy mu pełnowartościowe odżywcze posiłki, tak powinniśmy mu stwarzać okazję do pełnowartościowego snu we właściwej właśnie ilości, właśnie w właściwych porach, unikać przemęczenia. Przemęczenie to jest taki stan, tak jakbyśmy troszkę głodzili dziecko. Ja, wiesz, jeden z takich cennych mitów jest to, że zabierz mu tą drzemkę, przeciągnij i to będzie spał lepiej w nocy. A to jest totalna bzdura, więc tutaj trzeba bardzo na to uważać, trzeba zachowywać taką dobrą równowagę, unikać przemęczenia, bo naprawdę przemęczenie uwielbiam porównywać do trochę takiego momentu, chcę jeść, nie, niech jeszcze trochę poczeka, prawda? No nigdy, żadna matka tak nie zrobi swojemu dziecku. I tutaj jest podobnie. I tutaj nauka nam jakby wyraźnie pokazuje, kiedy w organizmie przemęczonego malucha pojawiają się hormony, które właśnie oznaczają już stan wysokiego stresu, czyli pojawia się kortyzol i adrenalina. I te wszystkie nasze zalecenia odnośnie planów dnia i czasów aktywności, a nawet pór snu, bo pory snu też mają znaczenie dla jakości snu dziecka, One bazują właśnie na konkretnych danych naukowych i okazuje się, że nawet jeżeli zaczynamy współpracę z maluchem, który zamiast koło 19 zasypia o 22, a ma tylko, nie wiem, między 6 a 8 miesięcy, to się okazuje, że przestawienie go na te właściwe rytmy zajmuje rodzicom 2-3 dni. Tak bardzo ten organizm chce być na tych właściwych rytmach, także to wcale nie jest trudne. I warto to dostrzegać i nie warto jakby iść wbrew temu, bo jeden z mitów też jest taki, jak będzie zmęczony, to zaśnie. U dzieci znowu to tak nie działa. To kompletnie tak nie działa. To znaczy im dziecko starsze, tym oczywiście no, zaśnie nawet na stojąco, ale u malucha będzie tak, że dziecko wejdzie w stan przemęczenia i mimo tego, że jakby stan przemęczenia właśnie oznacza taką hiperaktywność, widzimy kolejną porcję energii, ale widzimy też, że wcale ten stan nie zabiera dziecku zmęczenia. Czyli jest strasznie zmęczone, płaczące, drażliwe dziecko, bo ono chce spać, ale właśnie poprzez to, że zaczęły w nim krążyć hormony stresu, które dodają energii, jednocześnie zabierają taką biologiczną gotowość na zasypianie, bo jeżeli pod wieczór nasze organizmy ruszają z produkcją melatoniny tak na godzinę, na dwie przed tą właściwą porą zasypiania, a dziecko o tej porze nie zaśnie i zaczyna w organizmie dziecka krążyć kortyzol i adrenalina, to te hormony upośledzają jakby dalszą produkcję melatoniny, czyli nawet jak zaśnie, bo sobie w końcu zmetabolizuje ten kortyzol, nawet jak zaśnie, to przez to, że nie wyprodukowało tej właściwej ilości melatoniny, cała noc będzie stała pod znakiem zapytania, bo będzie to płytki, mało wartościowy sen. No.
Ja tutaj jeszcze dodam, że my w pierwszej części tego wywiadu wspominaliśmy, jak te okna powinny mniej więcej wyglądać w zależności od tego, gdzie wasze dzieci są. A ja tutaj mam do ciebie pytanie, co można zrobić, bo nie raz, nie dwa nam się też zdarzyło, że nasze dziecko było przemęczone i nie robiliśmy tego specjalnie, żeby ją przeciągnąć, tylko po prostu jakoś tak się wydarzyło, że nagle już te okno aktywności nam się zrobiło, szczególnie po wstaniu, tak? Czyli te pierwsze okna aktywności, gdzie już no Kiara będąc, już ma rok zaraz, tak? To ono powinno być najkrótsze. Nam się czasami zdarza, że ono nie trwa te dwie, maks trzy godziny. Czasami ono jest dłuższe, bo tak po prostu nam się wszystko rano poukładało, no. Jak ono na przykład wstaje o 5:30 rano. Co my możemy zrobić, żeby jej pomóc w tym zaśnięciu, takiemu właśnie maluchowi, który jednak jest już przeciągnięty?
Zadbać o dużo spokoju i w sobie, i wokół dziecka, czyli wyłączamy radio, jeżeli było telewizor, to wyłączamy telewizor i jak gdyby staramy się przeczekać te trudne chwile w momencie, kiedy już te niekorzystne hormony, które ogólnie są korzystne, dobrze, jeżeli właśnie odczuwamy oddziaływanie kortyzolu chociażby rano, bo dzięki niemu zaczynamy dzień, ale jeżeli się pojawia w tych niewłaściwych momentach, to trzeba to trochę przeczekać, dlatego że organizm sobie z tym poradzi. Jakby ostatecznie wyrzuci z siebie te hormony i nie będą one już tak przeszkadzać, ale na to potrzeba czasu, więc trzeba to przeczekać, trzeba być blisko dziecka, jakby z takim nastawieniem właśnie na roczne dziecko może wtedy jakby zrobić dużą awanturę, bo w stanie przemęczenia już nasze mózgi schodzą na poziom mózgu gadziego, czyli liczą się tylko instynkty i właściwie jesteśmy w tym trybie walcz albo uciekaj. I to trzeba przeczekać, powróci ta gotowość na sen po pewnie 30-40 minutach i wtedy robimy na spokojnie rytuał i pomagamy dziecku zasnąć, żeby jednak ta drzemka się zdarzyła, nawet jeżeli będzie trochę późno, to dziecko musi ją złapać gdzieś tam po drodze.
Tak, ja tu mogę powiedzieć, bo na przykład wczoraj mieliśmy wypad do dziadków i rzeczywiście ta druga drzemka w ciągu dnia miała być na spacerze, ale że zaczęło padać, no to dziadek się przestraszył deszczu i uciekł do domu i nie było tej drzemki. Ja przyjeżdżając już 2 godziny po tej drzemce, jak ona już powinna być, dowiaduję się, że tej drzemki nie było, no to miałam do wyboru albo ją przeciągnąć do wieczornego usypiania, albo rzeczywiście dać jej nawet te chociaż pół godziny, żeby ona trochę dospała. No i zdecydowałam się, że zrobię jej tą drzemkę i no już walczyłam z nią z ponad pół godziny, żeby ona mi zasnęła i ona była bardzo przeciwna, a że mamy córkę z bardzo mocnym temperamentem, bardzo mocnym, no to pół budynku chyba słyszało, że ona nie chce spać i koniec, kropka. Po pół godziny się poddała, poszła spać i rzeczywiście przespała i mieliśmy przynajmniej ten już przed tą ostatnią, przed tym snem nocnym, mieliśmy w miarę normalny czas, jakbyśmy tego nie zrobili, to myślę, że już godzina 16 już byśmy mieli taki totalny armagedon z nią i ona już by po prostu wszemi wobec dawała znać, że ona już jest zmęczona i już jej się to nie podoba i nic jej nie pasuje, więc tutaj, i to by się też na przykład odbiło u nas na jedzeniu, bo ona by już później też jeść nie chciała.
Absolutnie. Potrzeba snu jest nadrzędna. Dokładnie. Dziecko najpierw zaśnie, pośpi sobie, nawet 15 minut odpocznie, obudzi się głodne i wtedy zje. Ale jakby tutaj jakby pewne rzeczy dokładnie muszą się zadziać. Powiem ci tak. Tak, jeżeli chodzi właśnie o taką sytuację, że ta drzemka nam się nie zdarzyła o właściwej porze, a też warto wiedzieć, że właśnie tak jak z żywieniem dziecka, te czynności ważne dla biologii naszego organizmu, czyli właśnie jedzenie, sen, one są ogólnie bardzo rytmiczne i dobrze jest mieć te stałe pory. I u dziecka właśnie jak już nie uda się położyć o tej dotychczasowej, normalnej porze drzemki, to jest tak, że jeżeli brak tej drzemki oznacza, że dziecko jakby będzie aktywne nie dłużej niż godzinę do snu nocnego, a też na noc nie odkładajmy przed 18, bo wstanie o 4 nad ranem w skowronkach wyspana, tak? Ale jeżeli została nam godzinka, to jesteśmy w stanie dociągnąć, tak? Czyli po prostu już nie robimy tej drugiej drzemki i dociągamy. Jeżeli zostało więcej czasu niż godzina, to lepiej jest nawet zrobić taką kocią drzemkę 20 minut, ale to też jest regeneracja dla mózgu dziecka, dla całego organizmu i wtedy owszem, sen nocny nam wypadnie trochę później, ale to jest lepsza sytuacja, tak? To właśnie pomaga uniknąć jakiegoś nadmiernego zmęczenia.
Tak, i my z tego, u nas często to się pojawia właśnie jak są jakieś wyjazdy, jak Jara jest po prostu zachwycona, że coś nowego się dzieje, że nie znowu te same osoby, tylko że coś, jakieś inne osoby albo gdzieś jakieś nowe miejsce, no to wtedy rzeczywiście położyć ją jest dużo, dużo trudniej, no i jak ten gdzieś ta godzina snu nam minie, no to wtedy stosujemy chociaż taką krótszą drzemkę. I no wczoraj ją na przykład musiałam wybudzić, bo by mi pewnie spała do 17 i później nie wiem, o której poszła spać, więc nie do końca była zadowolona, że ją wybudzam i była taka, co ty chcesz ode mnie, przecież ja chciałam spać.
Tak.
No ale rzeczywiście to możemy powiedzieć, że u nas to się super sprawdza, no bo jakby też nie żyjemy tylko w domu i jakby nie prowadzimy życia, że jakby nic się nie dzieje, no też ją wystawiamy na różne nowe sytuacje, no bo takie jest życie i też na
Ale to jest korzystne dla niej, oczywiście, że tak. No tylko te rytmy, wiadomo, że można mieć takie wyjątkowe dni, ale gdzieś tam naszą bazą jest plan dnia z określonymi porami snu, także to zawsze będzie działać korzystnie, a jakieś wyjątki zawsze też się mogą zdarzyć.
Dokładnie. A powiedz mi jeszcze, jakie są takie najczęstsze błędy, które widzisz, które popełniają rodzice? Mhm.
Właśnie ta chęć, że przeciągnięcia, tak, chęć przeciągnięcia, czyli zbyt długi czas aktywności, który potem bardzo psuje sen w nocy. Dziecko po takiej nocy już wstaje z deficytem snu, czyli kolejny dzień albo będzie próbowało się odespać na drzemkach i wtedy wchodzimy w takie błędne koło, że mamy za dużo snu w ciągu dnia i również z tego powodu trudno jest przywrócić dobry sen w nocy. Albo jest już tak przemęczone, że nawet drzemki nie wychodzą i generalnie ten deficyt snu z efektem lawiny nam powstaje. Więc to już naprawdę wymaga potem takich konkretnych działań po stronie rodziców, żeby jak najszybciej wyjść z tej niekorzystnej sytuacji. Często widzę takie przeświadczenie, jakby taką interpretację tego bardzo mądrego zalecenia, że karmimy na żądanie, tak, w pierwszym roku życia. Okej, ale jakby czym innego jest karmienie, a czym innego jest sen? Jeżeli karmienie służy spaniu, to tak naprawdę nie służy, po prostu będzie zaburzać sen. Więc jakby tutaj po 4 miesiącu życia warto już rozdzielać sferę żywienia dziecka od sfery snu. I to zawsze przynosi dobry sen, lepszy sen. Jest też takie przeświadczenie, żeby nie budzić śpiącego dziecka, no to właśnie sama powiedziałaś, że czasem z tej drzemki trzeba obudzić, ale jakby takie podstawowe chyba z mojej strony taka rada, to jest to, żeby posiadać przynajmniej taką bazową wiedzę o tym, jak wygląda sen dziecka, co służy dobremu spaniu, a co absolutnie nie służy, no i starać się iść w stronę właśnie tych lepszych rozwiązań. I to wymaga na pewno proaktywności, i wymaga takiej dobrej dyscypliny. Zresztą no, my też jakby jako osoby dorosłe lepiej funkcjonujemy, jeżeli mamy jakieś swoje dobrze działające schematy, prawda, i ich się trzymamy. Jeżeli też świadomie odchodzimy od jakichś negatywnych nawyków, niekorzystnych nawyków, co zawsze też jest trudne i dla dziecka odejść od pewnego niekorzystnego rozwiązania na sen, przestawienie się na coś nowego też jest trudne. I w tym tkwi moim zdaniem największa trudność przy nauce samodzielnego zasypiania, że zawsze na początku tego procesu musimy się spodziewać tego komunikatu od dziecka. Mi się to nie podoba, to jest niefajne i to jest dla mnie trudne i dziecko nam to komunikuje płaczem. Tak więc jakby musimy my znaleźć w sobie taką zdrową determinację, określić, co służy naszemu dziecku i co służy całej naszej rodzinie, bo wiesz, nawet w tych współczesnych definicjach zaburzeń snu u dzieci mówi się konkretnie o tym, że na przykład po 6 miesiącu życia, jeżeli dziecko budzi się 3 razy albo częściej w nocy i wymaga jakichś konkretnych działań po stronie rodziców, typu karmienie, typu noszenie na rękach, Jeżeli taka sytuacja się powtarza częściej niż 3 razy w tygodniu i trwa już jakiś czas, czyli przyjmijmy też, że trwa już powyżej 3 tygodni i właśnie dodatkowo negatywnie wpływa na życie całej rodziny, to trzeba tutaj podjąć konkretne działania. I też nie lubię takiego przeświadczenia po stronie rodziców, że a moje dziecko to tak po prostu mało śpi, albo że wiesz, małe dzieci w nocy nie potrzebują spać, że one po prostu nie śpią i to jest całkowicie naturalne dla nich. To jest bzdurą, bo my jako zwłaszcza mamy, które często odkładamy dziecko na drzemkę, to dokładnie widzimy, jakiego radosnego mamy malucha po tym, jak sobie pośpi godzinę albo dłużej na tej drzemce, a jakim jest takim małym marutką, jak pośpi 20-30 minut. Także no, jakby trudno z tym dyskutować, tak? Więc trzeba działać z takim przeświadczeniem, że sen jest bardzo ważny, jest to kluczowa potrzeba biologiczna i posiadać takie podstawy wiedzy, jak ten sen wygląda na każdym etapie życia naszego dziecka, jakie są potrzeby dziecka, co będzie dobrze wpływać na sen, no a co właśnie ten sen będzie zaburzać.
Ja tutaj też myślę, że czasami taki opór, bo jakby widzę, no moje podejście było takie, jest problem, ja już jestem zmęczona, szukam rozwiązania, a mój mąż jakby jego tak bardzo to nie dotykało, bo często też dostaję właśnie wiadomości, że no, że muszę przekonać partnera do tego, bo partner tak tego nie odczuwa. On też może nie śpi w tej nocy, ale jakby fizycznie nie musi wyciągać tej piersi, nie? Nie musi jakiegokolwiek wysiłku robić dodatkowo, nie? To wiadomo, może czasem wyciągnie to dziecko z tego łóżeczka, a czasem to dziecko już śpi z nami, więc on słyszy, że to dziecko płacze, ale gdzieś tam tu wejdzie, tam wyjdzie, idę spać dalej. I myślę, że też przynajmniej u nas było, ja uważam, że my powinniśmy dużo, dużo wcześniej przyjść do ciebie. Dużo, dużo, dużo wcześniej, a my to już robiliśmy na momencie, gdzie ja już byłam na ostatnich oparach i już mówię help, bo zaraz wysiądę, no zaraz wyjdę, po prostu wywiozą mnie.
I zauważ, że właśnie my jak jesteśmy niewyspani, to naprawdę my wiemy, że nie jesteśmy taką fajną osobą, jaką moglibyśmy być i taką fajną mamą chociażby, jaką moglibyśmy być. Ja też przez to przeszłam. I uważam, że ja nauczyłam moje dzieci dobrego spania, jak mieli 7 miesięcy, uważam, że o 2 miesiące za późno. Więc tak, i my na tym tracimy i dziecko też w jakiś sposób.
Tak, tak, ja się tu zgadzam w 100% i myślę, że ten taki czasami opór albo my też mieliśmy na przykład próby, które nie wychodziły. I też się frustrowaliśmy, że jak to nie wychodzi. I później zaczyna się rzeczywiście myśleć, że może moje dziecko po prostu tak ma, może ona po prostu musi trochę dorosnąć, a niekoniecznie. I często czytam naprawdę na wielu forach, albo często też ludzie do nas piszą, że ich dzieci są inne. Jakby wiadomo, każdy rodzic myśli, że ich dziecko jest wyjątkowe i tak na pewno jest, ale są jednak schematy, które my jako dorośli...
Ale to znowu ja wrócę tak, do tego przykładu z dietą dziecka. No, wszyscy jakby funkcjonujemy w ramach jakiegoś dobowego zapotrzebowania na kalorie. Jak dziecko będzie jeść połowę z tego zapotrzebowania, nie będzie zdrowe, nie będzie rosnąć. Tak samo jest, jeżeli chodzi o sen. Jeżeli chodzi o sen, to normy zalecane przez ekspertów od snu, te normy, które dotyczą i osób dorosłych, i właśnie dzieci, czy młodzieży, one są dosyć szerokie. Więc to nie jest tak, że jakby... to jest wszystko pod linijkę i dziecko musi spać tyle i tyle i w ogóle nie będzie tu żadnych takich różnic indywidualnych, prawda, pomiędzy dzieckiem. Co dziecko to jest jednak inna sytuacja, ale normy są szerokie. Generalnie chodzi o to, żeby w tych normach się mieścić. Normy są przygotowywane w ujęciu dobowym, bo faktycznie są dzieci, które od zawsze będą miały dłuższą noc i krótsze drzemki, ale sumarycznie będą spać tyle samo, co dzieci, które mają krótszą noc i dłuższe drzemki. I o to chodzi, żeby gdzieś tam w tych normach się mieścić. Także wiesz, też jest, no.
Tak, i na naszym przykładzie mogę to potwierdzić, bo nasza córka, mimo że my robimy wszystko, żeby jej drzemki wydłużyć, ona po prostu jak śpi godzinę na drzemce, to jest po prostu dla nas luksus, ale w nocy rzeczywiście, mimo że kładziemy ją, teraz nawet zdarza nam się, że za 15-6 ona już jest taka, że już chciałaby iść spać, ale wstaje nam na przykład 6 rano, tak? Czyli
12 godzin, jakby jest... dokładnie.
Tak, no. tak, więc tu możemy to potwierdzić. A jeszcze mam do Ciebie pytanie, no bo jest sytuacja, że wiele jest takich rodzin, gdzie to dziecko śpi z rodzicami i dostaliśmy pytanie, kiedy jest ten czas, żeby to dziecko przetransferować już do swojego łóżeczka. Mhm. I znowu tu się pojawia kolejne pytanie, czy to powinno wyjść od dziecka?
No nie, właśnie tak jak jakby... dbamy ogólnie o sen, to dbamy też o warunki na sen. Też badania nam wyraźnie mówią, że współspanie ogólnie psuje sen i dziecka, i rodziców, także co z tego, że przeznaczamy na noc 12 godzin, gdzie ten sen jest mało wartościowy, bo ciągle sobie w tym śnie przeszkadzamy i tak naprawdę nigdy nie wchodzimy w te najgłębsze, najbardziej regenerujące fazy snu. Także no, chodzi o to, żeby stworzyć dziecku jak najlepsze warunki do snu i to daje właśnie sen we własnym łóżeczku. są przeróżne podejścia. Oczywiście ja nigdy jakby nie dyskutuję z rodzicami, którzy mają jakąś określoną bardzo wizję swojego rodzicielstwa i oni się na to godzą, że będą niedospani przez pierwsze 3 lata życia ich dziecka i jak gdyby to jest wpisane w tą ich wizję. Natomiast w każdym momencie warto stopniowo zapoznawać dziecko z łóżeczkiem, jeżeli z niego dotychczas nie korzystało. Każdy moment jest dobry. I w pewnym momencie jakby dążymy do tego, żeby też sen przenieść do tego łóżeczka. Właśnie dlatego, że wiemy, że to będzie bardziej wartościowy sen i dla dziecka, i dla rodziców. Ja też uważam, wiesz, zawsze w naszej pracy też zwracamy uwagę na to, na ogólnie taki dobrostan całej rodziny. I bardzo często jest tak, że ta sytuacja, która oznacza, że tata został wyprowadzony na kanapę albo sam wręcz tam uciekł, bo po prostu chodzi do pracy i musi się wysypiać. I mama została z tym dzieckiem w dużym łóżku i mama też wcale nie jest zadowolona z tej sytuacji, dlatego że czuje, że całe nocne rodzicielstwo spadło na nią i czuje się wręcz traktowana jakby niesprawiedliwie, więc wręcz zazdrości temu swojemu partnerowi, że on ma szansę pospać 4 czy 6 godzin każdej nocy. To nie jest dobre. To nie jest dobre dla związku, a gdzieś tam musimy mieć dobrze ustawione priorytety. Dziecko jest bardzo ważne, ale tak naprawdę w naszym życiu jakby my sami dla siebie jesteśmy równie ważni. I to, co mamy wokół siebie, prawda, tą rodzinę, którą zbudowaliśmy, ten związek partnerski, chodzi o to, żeby tutaj też to jakby nie wytracić tego. Zwłaszcza, że my wiemy, że wcale nie musi być tak, że ten tata przez 2 lata śpi na kanapie, a mama z dzieckiem męczy się w dużym łóżku. Nie musi być tak. Także to jest kwestia, wybór po stronie rodziców.
Mhm. Tak, tak. I myślę, że to jest taki wybór. Zaraz też zadam Ci to pytanie, jak już przejdziemy typowo do takiego samodzielnego usypiania, ale często widzę, przynajmniej u nas też tak było, że jak są te kolejne próby podejmowania zmiany tego snu, i one nie, no, zmiana się nie dzieje u nikogo w przeciągu godziny.
I to jest proces,
i już jest lepiej. To jest proces, ale gdzieś my nie pozwalamy temu dziecku w ten proces też wejść i my też to przechodziliśmy i my też dokładnie wszystkie te same błędy, które ja gdzieś tam czytam na tych forach, my to robiliśmy i my wiemy, że już tak nie trzeba, ale jeszcze na etapie, jak to robiliśmy, tego nie wiedzieliśmy, czyli gdzieś tam świtało, ale jeszcze do nas nie dochodziło. A powiedz mi, Moniko, co jak jest choroba dziecka? No bo jednak te choroby, czy tam po szczepieniach, tak, to dziecko ma tą temperaturę, jednak potrzebuje więcej tej bliskości, czy tam, no wiadomo, różne wirusy krążą, później jak dziecko już idzie do żłobka, no to wiadomo, jest to taki etap przez wszystkich chorób, przez które musi przejść ta dzieciątka.
Tak,
i co my możemy zrobić, żeby gdzieś tam te rutyny nie zostały zachwiane, bo myślę, że jest taka gdzieś obawa i my też na przykład ją mamy na tym teraz etapie, gdzie Kiara za niedługo będzie szła do żłobka. I jak zrobić, żeby w pewnym momencie jej nie oduczyć tego, że ona rzeczywiście ma spać u siebie, a nie przychodzić do nas, do łóżka i jakby zaburzać to tak. Wszystko, nad czym tak długo pracowaliśmy.
Tak, no i warto wiedzieć, że kiedy jesteśmy chorzy, to zazwyczaj potrzeba snu wzrasta, dlatego że sen oznacza regenerację i zdrowienie organizmu. I to też widzimy u dzieci, że one potrzebują albo spać dłużej w ciągu dnia, tutaj też trzeba uważać, żeby nie wykraczać za bardzo poza takie jakby dobre ilości snu w ciągu dnia na drzemce czy na drzemkach. Widzimy, że wieczorem dziecko jest szybciej gotowe na sen i jak najbardziej jakby bardziej improwizujemy, czyli dostosowujemy pory snu do oznak zmęczenia, jakie ten mały organizm nam wysyła. Nie przeciągamy absolutnie, tylko odkładamy wręcz wcześniej. I samo zasypianie w okresie choroby właściwie nie powinno być trudne, właśnie dlatego, że dziecko odczuwa jeszcze więcej zmęczenia i jeszcze bardziej chce spać. To, co widzimy w chorobie, to częstsze wybudzenia w nocy, bo jest kaszel, bo jest zatkany nos, który powoduje, że dziecko oddycha przez buzię, czyli wysusza się śluzówka gardła, zaczyna boleć dosłownie, więc jakby mamy więcej wybudzeń. I wtedy, jeżeli też dziecko gorączkuje w czasie choroby, to faktycznie dobrym rozwiązaniem jest to, żeby jedno z rodziców przeniosło się pod łóżeczko dziecka, do sypialni dziecka. Ja często mówię, że warto w pierwszych 2 latach życia malucha mieć gdzieś tam w szafie schowany materac nadmuchiwany czy jakiś futon, żeby na takie okoliczności rozkładać własne miejsce snu pod łóżeczkiem dziecka. Nam będzie o wiele łatwiej wrócić do naszej sypialni, jak dziecko już wyzdrowieje, oby jak najszybciej, niż wyprowadzić dziecko z naszej sypialni, z naszego łóżka. Więc robimy w ten sposób. I właśnie jeszcze bardziej obserwujemy zachowanie dziecka, dostosowujemy tą ilość snu do faktycznych potrzeb, które będą zwiększone. W nocy podajemy, musimy mieć przygotowany jakiś kubeczek czy bidonik z przygotowaną wodą o temperaturze pokojowej, bo jednak te kilka łyków właśnie pomaga nawilżyć śluzówki. Możemy mieć oczywiście śpiąc w sypialni dziecka, też mamy lepszą kontrolę nad chociażby temperaturą, czyli możemy zmierzyć, podać lekarstwo. Na czas choroby też do sypialni bardzo fajnie jest wstawić nawilżacz powietrza. Także no, takie proste rozwiązania, ale nie psujące właśnie tej dobrej higieny, która jest dla nas tą bazą. Dostrzegamy, że będzie trudniej, nastawiamy się, że teraz to kilka nocy niestety zarwiemy, no bo przy kaszlu czy zatkanym nosie po prostu dziecko nie będzie dobrze spać, ale to minie, jakby zwalczy infekcję organizm. No pierwsze 12 lat życia to jest ten czas, że najintensywniej rozwija się układ immunologiczny i pewne kwestie są nie do ominięcia, a jeszcze w ogóle żyjemy w czasach pandemii, więc już chyba sami też doświadczyliśmy, że to chorowanie po tym etapie chodzenia w maseczkach, ja mam wrażenie, że teraz częściej łapiemy jakieś głupie przeziębienie czy grypę, bo troszkę nas to upośledziło. No ale tak, będzie trudniej, będzie gorzej, z samym zasypianiem nie powinno być problemu, będzie potrzeba jakby jeszcze większej ilości snu i na drzemce trochę dłużej i wcześniej wieczorem pójść spać. Noce będą mniej spokojne, ale tutaj też mamy dobre rozwiązania. Czasem jest tak, że dziecko w chorobie bardzo traci apetyt i na przykład u rocznego dziecka, które już dawno, nie wiem, nie korzysta z mleka w nocy, może być tak, że nad ranem będzie się domagać czegoś, bo nie naje się w ciągu dnia na tyle, żeby całkowicie przespać dobrze noc i tam jakieś takie poranne karmienie gdzieś tam można chwilowo dołączyć, chociaż jeżeli nie ma takiej potrzeby, to starajcie się tego unikać, bo z tych karmień porannych też trudno się potem odchodzi. Także lepiej troszkę wcześniej, na przykład zamiast o 7 rano, o 6 zacząć dzień i podać dziecku w miarę szybko fajne śniadanie, niż tam koło tej 6 podawać butlę z mlekiem w nadziei, że jeszcze zaśnie, bo być może nie zaśnie i jakby wejdziecie w ten nawyk, że ta butla będzie musiała powrócić.
Tak, a jeszcze są takie sytuacje jak zmiana czasu.
No dobrze, tak. To akurat, tak, ostatni weekend marca, to jest akurat fajna zmiana dla rodziców, dlatego że rodzice z Kowronków, czyli dzieci, które generalnie zaczynają dzień bliżej 6, nagle staną o 7. Akurat przy tej zmianie to jest ta jakby ogromna przyjemność, że przynajmniej nawet jeżeli śpimy tyle samo godzin w nocy, to jakby wstajemy z tą świadomością, że dzisiaj wstajemy o 7 i to już pomaga. Jeżeli chodzi w ogóle, tak, no ta zmiana na czas zimowy jest o wiele trudniejsza, bo tutaj nam zabiera wręcz godzinę. Jeżeli żyjemy w jakimś określonym rytmie, to faktycznie będzie to trudne i depresyjne w ogóle przy tych też ciemnych porankach i ciemnych popołudniach jakby przestawić się na ten nowy czas. Wiesz, są dwa sposoby. Można się w ciągu tygodnia jakby przygotować, czyli stopniowo tak o 10 minut przestawiać pory snu dziecka, zależnie od zmiany jakby do przodu albo do tyłu, tak? I wtedy w ten weekend dziecko będzie już właściwie przestawione na te nowe pory snu, ale ja jestem z tych mam, które szły trochę na żywioł, bo wiemy, że organizm dziecka i tak się dostosuje w ciągu około 10 dni, bym powiedziała, że wskoczy na te nowe rytmy funkcjonowania i to się zadzieje samo. Także no, początkowo patrzymy bardziej na czasy aktywności, ale zauważymy na przykład przy tej zmianie teraz na ten czas letni, że te zmiany się pojawią same dosyć szybko, więc jakby są takie rzeczy naprawdę, którymi nie warto się martwić, jeżeli chodzi o syn dziecka i te zmiany czasu do nich należą.
To super, to jest takie pocieszenie, bo zmiana czasu, ta poprzednia co była, to jakoś tak nam umknęła, a ta zmiana tutaj no, szykuje się i tak mówimy, Boże, no, nasza córka jest bardzo rannym dzieckiem, więc fajnie będzie mieć to poczucie, że wstajemy o 7, a nie o 6 rano, albo tam po 5, to będzie po 6, tak?
Tak.
Nowego czasu, więc tak. Fajnie, że nie trzeba się tym za bardzo stresować, więc rodzice, nie stresujcie się tym. Dobra, i teraz wchodzimy na temat, który no ja bardzo lubię, bo ten temat bardzo nam ułatwił życie. I to jest to, co w pierwszym wywiadzie mój mąż stwierdził, że to uratowało nam życie. I tak jest właśnie. I o tym będziemy teraz mówić, czyli samodzielne zasypianie. Mm-hmm. I jest to coś, co jest bardzo pożądane przez chyba wszystkich rodziców, ale przez wielu, myślę, że wiele osób myśli, że to jest bardzo ciężkie do osiągnięcia i my już też w poprzedniej części wywiadu wspomnieliśmy troszkę, co ma na to wpływ, ale my też w podcaście innym, który nagrywaliśmy właśnie ja tylko z moim mężem, mówiliśmy, że to wcale nie jest takie ciężkie, jak się wydaje. I tutaj mam pytanie pierwsze do ciebie. Czy to, co robimy przed snem takiego malucha, ma wpływ na to, jak to samodzielne usypianie później będzie się toczyć?
Jak najbardziej. Wszystko, co robimy wokół snu ma znaczenie. Sen jest bardzo taką wrażliwą sferą naszego życia, a zwłaszcza u małych dzieci, które właściwie, dla których sen jest czynnością trudną, nudną, niefajną, więc one jakby zawsze stoją w opozycji do tego momentu, jak my chcemy, żeby poszły spać, to one będą nam troszkę sygnalizować, że niekoniecznie chcą. Ja mam w domu 8-latki i też mamy na ten temat już teraz długie dyskusje, dlaczego o tej 9 wieczorem oni muszą iść spać, a ja niekoniecznie, więc jakby wydaje mi się, że dopiero jak snu nam zaczyna brakować, to zaczynamy doceniać, jaki to jest fajny proces, jaka fajna czynność i jak wiele dzięki dobremu snu zyskujemy. U dzieci jest tak, że oczywiście dobre wyciszenie przed snem to jest podstawa, to jest jeden z filarów dobrego snu dziecka, jeden z tych elementów tak zwanej sennej układanki, czyli rytuały przedsenne, które warto wprowadzać dosłownie od pierwszych dni życia. U noworodków skupiamy się głównie przed snem nocnym, jakby bo chcemy im zasygnalizować, że właśnie teraz nadszedł ten czas dłuższego snu. I to zazwyczaj obejmuje też kąpiel, która przy noworodku jakby daje kilka godzin fajnego snu. U starszych dzieci właśnie no widzimy, że jakby większa świadomość dziecka powoduje, że dziecko potrzebuje kilku chwil na wyciszenie się, na nastrojenie, na zasypianie, więc chcemy mu w tym pomóc i przeznaczamy 5 do 10 minut na jakieś powtarzalne, wyciszające czynności, najlepiej w miejscu snu dziecka, żeby tam też budować wszystkie skojarzenia ze snem. Dużo przytulania, jakieś takie właśnie powtarzalność rytuału ma ogromne znaczenie. Czyli staramy się robić zawsze te same czynności w tej samej kolejności. Im dziecko starsze, tym tam wprowadzamy jakby nowe urozmaicenia, troszkę też wydłużamy rytuał, ale to naprawdę służy temu, żeby wyhamować układ nerwowy dziecka i pomóc mu wejść w taki stan bliższy stanowi relaksu, który z kolei przyniesie szybciej sen. Dobrze wyciszone dziecko na pewno będzie spać lepiej. Także też dobre wyciszenie wspiera proces wydłużania się drzemek. Więc jak najbardziej to, co robimy przed snem, ma ogromne znaczenie. Na pewno nie jest to czas na jakieś bardzo dynamiczne zabawy, czy wręcz jakby taki czas, przy którym dziecko chichocze niesamowicie i widać, że jest niezmiernie tak pobudzone. Wręcz odwrotnie, już gdzieś tam od pory kolacji trzeba dbać o to, żeby wyciszać energię w domu i szykować się do snu. I też przed drzemką, jeżeli dziecko tego potrzebuje, bo są takie dzieci wysoko wrażliwe, są dzieci o wysokim temperamencie, moja córka też jest taka, I nawet jeszcze przed rytuałem przedsennym, który robimy w sypialni, dobrze jest wziąć dziecko na ręce, przejść się po domu, wyjrzeć przez okno, troszkę zapowiedzieć porę snu i dopiero potem przejść na ten właściwy rytuał przedsenny.
Tak, i to jest coś, co my rzeczywiście robiliśmy, bo u nas jakby przejście do kolacji i też, że mamy jeszcze psa i na przykład naszą córkę bardzo bawi to, że ona rzuci psu swoje jedzenie na ziemię i ten pies to je i to jest w ogóle super atrakcja. I rzeczywiście po kolacji musieliśmy ją brać na ręce, jeszcze jedno z rodziców chodziło po domu, ją wyciszało, a drugie przygotowywało już wszystko, że po kąpieli jak przyjdzie do sypialni, no to już będzie wszystko gotowe do dalszych części. Ale rzeczywiście to nam się bardzo sprawdziło, bo mieliśmy trochę z tym problem, co też nam wydłużało później usypianie, bo też miałam pytanie właśnie, co jak usypianie trwa długo, no na przykład u nas było powodem tego, że ona była zbyt pobudzona i te pierwsze 20 minut usypiania to ona się dopiero wyciszała, gdzie my po prostu zaczęliśmy to robić troszkę wcześniej, nie?
Więc tak, tutaj... i powiem Ci, że bardzo ważne jest to, żebyśmy my jako rodzice, jak wchodzimy z dzieckiem do sypialni, żebyśmy dokładnie wiedzieli, co chcemy w tej sypialni zrobić, bo bardzo często, zwłaszcza u starszaków, dzieci w wieku żłobkowym albo wczesnoprzedszkolnym, jest tak, że to, co się dzieje w sypialni, to spokojnie możemy nazwać czystym szaleństwem i rodzic, który wchodzi takim starszakiem do sypialni, nigdy nie wie, co się tam wydarzy i po jakim czasie dziecko zaśnie. A tutaj naprawdę my musimy być przewodnikiem, troszkę takim właśnie przewodnikiem stada, osobą, która w taki umiejętny sposób jednak będzie zarządzać pewnymi kwestiami, żeby nie wytracić takiej naturalnej ochoty na sen, jaką chociażby organizm dziecka odczuwa po tych czynnościach typu pielęgnacja wieczorna, czy z kąpielą, czy bez, ale to już jakby oznacza, że idziemy spać, tak? I jeżeli ten rytuał w sypialni polega na tym, że my czytamy 15 książeczek i śpiewamy 8 kołysanek, to gdzieś się to po prostu uczucie ochoty na sen wytraci, bo widzimy, że jest atrakcyjnie, tak? Z punktu widzenia takiego starszego dziecka im atrakcyjniej, tym bardziej będzie protestować wobec tego, że my chcemy, żeby już poszło spać. I jak patrzymy na bezsenność behawioralną u dzieci starszych, to właśnie jest to ten rodzaj bezsenności związanym z oporem przed pójściem spać. A wręcz taka wcześniejsza nazwa, która teraz już brzmi dosyć staroświecko, ale mówiło się o tym, że to jest bezsenność związana z brakiem dyscypliny. Ale takiej zdrowej dyscypliny. Tutaj chodzi o takie po prostu jasne zasady. Już ze starszakiem można się umówić, ustalić, co się będzie działo, co się nie będzie działo w tej sypialni, a potem oczywiście po stronie rodzica leży konsekwencja, no i takie umiejętne egzekwowanie tych zasad.
I tutaj, bo mamy, no my na przykład jesteśmy teraz na etapie 3 usypiań, tak naprawdę, no bo 2 drzemki w ciągu dnia i 3 to jest ta nocna. Czy te rytuały, ja znam na to odpowiedź, ale myślę, że na naszych słuchaczy, te rytuały powinny być mniej więcej takie same?
Absolutnie tak. Absolutnie tak. Oczywiście nie chodzi o to, żeby przed każdą drzemką dziecko kąpać. To jest higiena wieczorna, to jest ta pielęgnacja wieczorna, więc to dotyczy wieczoru. Natomiast wszystko to, co robimy w ramach rytuału przedsennego już w sypialni, powinniśmy robić to samo wieczorem i przed każdą drzemką, którą robimy w domu. Zwłaszcza przed drzemką, ponieważ o ile wieczorem pomaga nam w zasypianiu taka podwójna siła, z jednej strony zmęczenie, na to inaczej mówimy, że to jest homeostatyczna presja snu, bo my po prostu chcemy spać, bo czujemy się zmęczeni, to jest ta adenozyna w mózgu, takie procesy, które właśnie oznaczają, że aktywni już nie możemy być. I z drugiej strony działa praca zegara wewnętrznego. To przy drzemkach, nie dość, że przy drzemkach by dziecko ogólnie jest bardziej rozbawione, to przy drzemkach pomaga tylko zmęczenie. Praca zegara wewnętrznego mówi dziecku, hej, to jest jasno, jest jeszcze jasno, to jest czas aktywności, nie idźmy spać, ale jest zmęczenie. Czyli jakby korzysta dziecko z połowy tej siły, z jaką zasypia wieczorem i bardzo często jest tak, że najłatwiej jest wprowadzić nowe rozwiązanie, bardziej samodzielne na sen wieczorem, a potem przy drzemkach widzimy więcej problemów i w moich materiałach, w mojej książce ja wszędzie piszę, drzemki są trudne, drzemki wymagają czasu i waszej konsekwencji, tak? Także na dobre drzemki trzeba zazwyczaj poczekać 7, a może nawet 10 dni, żeby dziecko ładnie się układało w łóżeczku, po prostu sobie zasypiało, tak jak nam to wychodzi już od dawna wieczorem. I jakby ta świadomość też pomaga, tak? Ale zwłaszcza przed drzemką dziecko potrzebuje tego wyciszenia, bo wieczorem zaśnie, a przed drzemką właśnie bez tego wyciszenia będzie mu o wiele trudniej.
A czy na przykład to, co dziecko je wieczorem, kolacja, czy to ma wpływ na jego sen? W sensie, czy są jakieś takie rzeczy, których powinniśmy unikać przy kolacji, żeby dziecko jeszcze bardziej nie było pobudzone do tego wieczornego snu? Czy to jakby nie ma znaczenia, ważne, żeby to było nie pełnowartościowe i syte? Czy są jakieś tam parametry?
Wiesz co, tak, oczywiście zwracamy na to, żeby kolacja była takim posiłkiem o wysokiej gęstości i energetycznej, i odżywczej. Bo dostrzegamy to, że małe dzieci ogólnie przecież one nie jedzą wielkich porcji, więc to, co już dostają i to, co chcemy, żeby zjadły, to faktycznie musi mieć określoną jakby taką gęstość kaloryczną, czyli musi na długo dawać uczucie sytości, ale też odżywczo musi być takie bardzo jakby bogate, dlatego że są określone potrzeby, duże potrzeby rosnącego organizmu. I jak najbardziej już właściwie po 8 miesiącu życia chcemy wprowadzać kolację jako taki trzeci posiłek stały w ciągu dnia. Unikamy oczywiście cukrów, unikamy takich substancji, które mogą działać pobudzająco. Dobrze jest przed snem wieczornym unikać słodyczy zawierających czekoladę, dlatego że w czekoladzie też jest kofeina. Więc jakby tak, są takie dobre zasady wokół snu. No generalnie kolacja po 8, po 9 miesiącu życia powolutku staje się już tym posiłkiem, który powinien dawać możliwość dziecku dobrego przespania nocy, przynajmniej części nocy. Czyli powinna być sycąca, bardzo dobrze sprawdzają się dobre węglowodany, czyli te złożone węglowodany. To może być taki makaron z takiego grubego przemiału. A i w ogóle jak mówimy o diecie dziecka, zwłaszcza w pierwszym roku życia, to jakby zwracamy uwagę na to, żeby posiłki też zapewniały właściwą podaż chociażby żelaza, bo jest to jeden z tych kluczowych pierwiastków, który musi być dostarczany już właśnie w pokarmach stałych z końcem 6 miesiąca życia. Także też może być na kolację podane to, co nam zostało z obiadku, właśnie jakieś mięsko czy rybka z warzywami, z jakimś tam dodatkiem typu makaron, ryż, czy nawet ziemniaczki, może być zupka na mięsku, może być jajeczniczka, jeżeli dziecko lubi, nawet z wkrojoną jakąś dobrej jakości wędlinką czy mięskiem dla dosmaczenia i jeszcze dodania właśnie troszkę kalorii, z jakimś fajnym właśnie ciemnym chlebkiem, kanapeczką podaną do rączki. Tak, ma to znaczenie, chociaż oczywiście, że najważniejsze z mojej perspektywy jest to, czy dziecko potrafi samodzielnie zainicjować sen.
Rozumiem, a bo mówiliśmy też o czasie, że jednak te drzemki dzienne, że to tak potrzeba około tygodnia, może troszkę dłużej, żeby to dziecko się przyzwyczaiło, że odkładamy się na sen dzienny i ty idziesz spać i jakby to nie jest zabawa. A ile jakby mniej więcej z twoich takich doświadczeń zajmuje rodzicom nauczenie dziecka samodzielnego spania, czyli że odkładamy do łóżeczka i to dziecko samo zasypia, w ciągu nocy? Ile mniej więcej dni? Tak, żeby trochę pokrzepić, żeby tak. To nie trwa w nieskończoność.
Dokładnie, tak jak powiedziałam, sen wieczorny jest dosyć prosty. Jakby właśnie zmiana rozwiązania na zasypianie utrudni dziecku pierwsze zasypianie tym nowym sposobem, ale sen na pewno przyjdzie i tutaj warto być cierpliwym i działać zgodnie z jakimś tam swoim planem, metodą, jaką sobie wybraliśmy na naukę samodzielnego zasypiania. Właściwie czas potrzebny na zaśnięcie wieczorem i polepszenie się snu w nocy, to już będziemy obserwować od drugiej, trzeciej nocy. Natomiast na taką regularną, jakby na stałe dobrą sytuację, to, że maluszek odłożony do łóżeczka, bez zamarudzenia po prostu będzie się w nim szykował do zasypiania, układał w tej swojej ulubionej pozycji, zamykał oczka, zasypiał. Potrzebujemy około tygodnia. Nauka, jakby też utrwalanie tych nowych rozwiązań i też jakby zwracam uwagę na to, że jeżeli już zaczynamy naukę wieczorem, to trzeba to nowe rozwiązanie w umiejętny sposób też utrwalać w nocy od razu, poćwiczyć. Noc to jest najlepszy moment na ćwiczenie tego nowego rozwiązania, dlatego że sen jest dosyć prosty i następnego dnia, przynajmniej przy pierwszej drzemce, która też jest dla dziecka najłatwiejsza. Każda kolejna drzemka już jest trudniejsza, możemy ją robić na przykład w wózku, czy w chuście, czy w nosidle na spacerze, czy nawet z ukołysaniem na rękach, ale chodzi o to, żeby działać w tych momentach, w których wiemy, że na przestrzeni doby sen jest dosyć prosty, czyli wieczór, przynajmniej pierwsza część nocy do pierwszej, drugiej w nocy i potem pierwsza drzemka. I to są tak jakby żelazne zasady na początek nauki samodzielnego zasypiania. A po co się ich trzymamy? Po to, żeby jak najszybciej wyjść z tego etapu, gdzie jeszcze pojawia się płacz przy zasypianiu nowym sposobem, bo jeszcze ten nowy sposób jest dla dziecka trudny. Jeżeli damy dziecku, stworzymy możliwość do poćwiczenia tej nowej umiejętności, ona dosyć szybko zrobi się łatwiejsza i wtedy wyjdziemy z tej pierwszej początkowej fazy, gdzie widzimy niezadowolenie czy jakiś proces dziecka.
Tak, i tutaj jeszcze odnośnie tego pierwszego właśnie momentu, tego niezadowolenia, bo u nas, pamiętam, to było z bitym zegarkiem 25 minut płaczu, gdzie mój mąż akurat ją usypiał, bo tak ustaliliśmy, że to będzie lepsze rozwiązanie, dlatego że ja karmiłam piersią i ona jednak jak przytulała się do mnie, to po prostu widziała tylko moje piersi, a nie to, że się do mnie przytula. No i pamiętam, że mój mąż wtedy przyszedł taki po prostu przeciorany po tych 25 minutach i mówi: zasnęła. I ja z nią płakałem. Teraz się z tego śmiejemy, ale dostaliśmy też takie pytanie i my też zadaliśmy to pytanie, czy jak ona tak będzie mocno płakać, czy to jakoś nie wpłynie na tą naszą relację, czy to nie spowoduje, że ona, nie wiem, na drugi dzień nie będzie chciała z nami przebywać.
Absolutnie nie. Absolutnie nie. Głównie się zmagamy z takim jakby... z taką emocją pod tytułem: nie podoba mi się ten nowy sposób, w jaki muszę teraz zasnąć, więc chcę się z wami podzielić właśnie tymi moimi emocjami. I bardzo dobrze, dziecko ma prawo i wręcz powinno dzielić się z rodzicami każdą emocją, nawet najtrudniejszą, więc my się głównie jakby zmagamy z tym, że właśnie dla dziecka to jest trudne i ono nam to mówi swoim zachowaniem poprzez płacz, że to jest trudne i mu się to nie podoba. I z mojej perspektywy, a wiesz, ja też jestem po studiach na kierunku psychologia dziecka, bardzo ważne jest to, żeby być przy tej zmianie razem, żeby nie zostawiać dziecka zupełnie samego, tylko wspierać je. I w moich programach, jakby zależnie od wieku dziecka, to inaczej wygląda, ale ja na początku proszę rodziców, żeby byli. Nawet jeżeli będzie im trudniej, to mówię im: skupcie się na tym, że nie zostawiacie dziecka samego, tak? Także przechodzicie razem przez ten proces i też wiemy, jak działa samoregulacja u dzieci, że pierwsze lata życia, pierwsze trzy lata życia, no oczywiście jest to też proces, te kompetencje w zakresie regulacji, no to potrzeba nawet i 21 lat, żeby ostatecznie wszystko się dobrze ułożyło i dojrzało. Także w pierwszych trzech latach życia dziecko na pewno w takich trudnych momentach będzie nas potrzebować i będzie się regulować poprzez współregulację, co głównie oznacza kontakt fizyczny z nami. Czyli my w tym procesie musimy na tyle uwierzyć jakby w to, że robimy dobrze, bo w pewnym momencie, jeżeli dziecko się budzi co godzinę w nocy, to trzeba mu pomóc nauczyć się dobrze spać. Więc my się skupiamy na tym, że potrzebujemy, każdy członek naszej rodziny potrzebuje tej zmiany, że ta zmiana się zadzieje i to dosyć szybko, zwłaszcza właśnie wieczór czy noc, dosyć szybko zauważymy poprawę. Jesteśmy tutaj razem, będziemy się przytulać tyle, ile dziecko chce się przytulać. Zauważy, przez ten proces, jak pewnie zasypiała Kiara pierwszego wieczoru, to nie było tak, że ona cały czas się przytulała do tego taty. Jestem pewna, że ona też krążyła po swoim łóżeczku, siadała, kładła się, dlatego że już zaczęła uruchamiać pewne mechanizmy, które ją naprowadzały na samodzielne zasypianie, bo te mechanizmy są w dziecku już po czwartym, piątym miesiącu życia. Tylko często my mamy takie rozwiązania na sen, że ono nie musi po nie sięgać. Tylko że to niestety po czwartym, piątym miesiącu życia, kiedy dziecko wchodzi w tą cykliczną strukturę snu, będą niestety ta zależność pomiędzy tym, co my robimy wokół snu i w ogóle możliwością spania po stronie dziecka, będzie zaburzać jego sen. Więc jak gdyby trzeba mieć takie dobre nastawienie, że początki zawsze są trudne, tak jak powiedziałaś, zmiana to jest proces, to się nie zmienia w ciągu jednej nocy, to jest bardziej jakby taki szereg wydarzeń, które muszą się wydarzyć, ale to się zadzieje. Jeżeli jesteśmy konsekwentni, działamy metodycznie i trzymamy się tych określonych reguł, no to z pewnością się zadzieje. Czasem jest łatwiej, czasem jest gorzej. Są dzieci, które pierwszej nocy w łóżeczku zasypiają w ciągu 10 minut. Są takie, które zasypiają dopiero po godzinie. Na każdą taką ewentualność mamy rozwiązanie. I jesteśmy przy dziecku, tak? Wspieramy, pomagamy przejść przez tą zmianę.
Mm-hmm. I tutaj chciałam to też podkreślić, że to nie, też nie było tak. My wam za wiele nie zdradzaliśmy, jak ten cały proces wygląda i myślę, że też za wiele tutaj nie powiemy, no bo jak będziecie chcieli przejść przez ten proces, to też Monika wam jakby indywidualnie to dobierze do tego, co wy chcecie i jaki jest wasz maluch. Ale też mogę wam powiedzieć, że te 25 minut to rzeczywiście było tak, że ona skakała po tym łóżku, próbowała wyjść z tego łóżka, próbowała, kładła się, wstawała, siadała, krzyczała i to po prostu było, ja wiem, bo jakby ja później przeszłam na dzień trzeci, ja przeszłam na czwarty dzień, ja przyszłam, no i ona jak zobaczyła, mama jest, mama ma piersi, mama może zrobić coś innego i było dokładnie to samo próbowanie, u mnie się poddała chyba po około 5 minutach, stwierdziła, że chyba mama działa tak samo jak tata, więc chyba mi się tu nic nie uda ugrać. No ale były właśnie różne próby, czy wyjścia, czy siadania, czy takiej złości gdzieś pokazania, że halo, mi się to nie podoba, co ty robisz, ale też podkreślę, że nie zaburzyło to w żaden sposób naszej bliskości z małą, więc dalej się lubi do nas przytulać, myślę, że dalej nas kocha.
Ale już są nawet badania długoterminowe, takie które trwały 6 lat na tej samej grupie dzieci, które pokazywały, że właśnie absolutnie nie ma żadnej różnicy w więzi, jaką buduje dziecko pomiędzy tymi dziećmi, które przeszły przez naukę samodzielnego zasypiania i tymi, które jakby zupełnie rodzice nie poszli w tym kierunku. Co więcej, w tych badaniach wychodziło, że stan fizyczny i psychiczny przede wszystkim matek był lepszy, nawet rok po tych oddziaływaniach behawioralnych, bo tak mówimy na naukę samodzielnego zasypiania, i że dzieci wykazywały jakby mniej trudnych zachowań, te wyspane, które potrafiły dobrze spać. Także gdyby tak nie było, gdyby w jakikolwiek sposób, gdyby pojawiło się jakiekolwiek badanie, które by powiedziało, nauka samodzielnego zasypiania jest szkodliwa, jestem pierwszą osobą, która rzuca ten zawód i przestaje się tym zajmować, dlatego że ja też jestem mamą. Natomiast ja widziałam też, przechodząc z moimi dziećmi przez ten proces, jak moja córka Hajni, która w ogóle drzemki to było pół godziny płaczu zawsze, na rękach przy cycu czy w wózku po prostu był płacz, wrzask. Jej brat, mój syn, na szczęście lepiej sobie radził ze snem, ale ona pierwszego dnia, po tym wieczorze, jak zmieniliśmy rozwiązanie na zasypianie i po raz pierwszy zasnęła w łóżeczku, ja ich przezornie, nie chciałam osiwieć, więc wzięłam ich na 3 drzemki jeszcze wtedy mieli, zawsze brałam do wózka, żeby tam jakoś szybciej to nam poszło i to też tak można robić. I ona szybciej w tym wózku zasnęła od swojego brata. Ja ją położyłam, przekręciła 2 razy głowę z lewej na prawo i z powrotem i spała. I ja na nią patrzyłam i mówiłam sobie, że ktoś mi podmienił dziecko.
To jest w ogóle super i fajne jest to też, że mówisz na swoim przykładzie własnych dzieci, że rzeczywiście wy to też testowaliście, wy też mieliście ten problem. To nie jest tak, że urodziła się Monika i ona już wiedziała, jak dzieci usypiać. Też się tego uczyła i też jej dzieci były takim fajnym przykładem, bo mówisz, że masz bliźniaki, tak? I każde inne z innym temperamentem i rzeczywiście do każdego temperamentu da się to dostosować, więc to jest bardzo takie pokrzepiające. Mam nadzieję dla rodziców. Zadawałam podobne pytanie odnośnie przetransferowania dziecka z łóżka rodziców do swojego łóżeczka, a czy jest jakiś taki czas właśnie, gdzie najlepiej to samo usypianie wprowadzić?
Wiesz, ja w ogóle teraz jestem na różnych kursach, przechodzę taką specjalizację we śnie noworodka i absolutnie widzę, że dobre rozwiązania na sen dziecka warto wprowadzać już po 6-7 tygodniu życia, czyli właśnie wtedy, kiedy podejmuje pracę zegar wewnętrzny, zaczyna się proces kształtowania rytmu okołodobowego. I tam też jest taki skok rozwojowy między 6-8 tygodniem życia. Jakby pojawia się coraz większa gotowość po stronie dziecka, żeby zacząć korzystać z takich lepszych rozwiązań na sen. Także jeżeli łóżeczko, takie regularne odkładanie na sen do łóżeczka, rytuały przedsenne, właściwe pory snu, właściwa ilość snu, jeżeli tego się trzyma od pierwszych dni życia, to po tym trudnym czwartym miesiącu życia, gdzie zmienia się struktura snu i u większości dzieci widzimy, że stan się robi trudniejszy, gorszy, psuje się, właściwie w przypadku takich maluszków nie ma stricte takiej potrzeby robienia nauki samodzielnego zasypiania. Natomiast gotowość, wszystko zależy od sytuacji, gotowość jest po 4, po 5 miesiącu życia już na pewno. Jeżeli dziecko przechodzi przez tą senną rewolucję z 4 miesiąca życia i widzimy, że przez tydzień, przez 2 noce są koszmarne, drzemki się skróciły, ale po tygodniu, właśnie po dwóch, widzimy, że wróciły lepsze noce. Drzemki nadal się będą, znaczy nadal będą krótkie niestety, bo to jest ta nowa struktura snu, ale w nocy mamy dłuższe bloki snu i widać, że jest więcej spokoju, dziecko wróciło do tego systemu, że budzi się nakarmienia, a potem śpi, to możemy powiedzieć, że ono przez tą zmianę przeszło dobrze i jakby są pewne działania, które będą jeszcze lepiej wspierać właśnie ten dobry sen. Natomiast są dzieci, które po tej zmianie w nocy pozostają na tym schemacie, że jeszcze te 2-3 godziny na samym początku nocy w miarę dobrze prześpią, ale potem właściwie już od tej 22 czy od północy, im bliżej poranka, tym gorzej sobie radzą ze snem. I to nie przemija, to trwa 2-3 tygodnie, 2-3 miesiące i nic się pozytywnego tutaj nie dzieje. A można mieć jak najbardziej słuszne oczekiwania, że jednak sen będzie, zwłaszcza ten nocny, będzie się robił coraz lepszy. To wtedy warto się zastanowić, co tu, z czym my się zmagamy, gdzie leży właśnie przyczyna tych trudności. Zazwyczaj chodzi o niekorzystne rozwiązanie na zasypianie, czyli taką niekorzystną senną asocjację. Czyli już po 4-5 miesiącu życia warto obserwować sytuację. Jeżeli po 20-22 tygodniu życia nic się nie polepsza we śnie nocnym, to jest najlepszy moment tak naprawdę między 5-7 miesiącem życia, żeby podjąć się tej pracy i pomóc dziecku nauczyć się na nowo spać w tej nowej strukturze.
Ja tutaj też mogę powiedzieć, my do ciebie się zgłosiliśmy, jak Kiara miała między 8-9 miesięcy i zaczęliśmy tą naukę, jak już miała 10 miesięcy, bo u nas trochę to trwało, bo mieliśmy kilka wyjazdów, więc chcieliśmy wprowadzić te wszystkie zmiany, jak będzie taki spokojny, stabilny etap w jej życiu bez podróży. I rzeczywiście no my i jako rodzice, dlatego stwierdziliśmy, że za późno, bo my już byliśmy zbyt zmęczeni i już po prostu frustracja w nas się gotowała, że Boże, ona znowu nie wysypia się tak, jak my byśmy tego chcieli. Ale myślę, że ona też już była dużo wcześniej gotowa na to, żeby samemu spać i że my tą samodzielność, na przykład ja zawsze teraz sobie to porównuję, bo ona już zaczęła chodzić i my jej dajemy bardzo dużo luzu w tym chodzeniu. Jak upadnie, to upadnie, no ma ręce, umie się podeprzeć. Czasami jak zapomni, że ma rękę, no to upadnie inaczej, to sobie później przypomni. I jakby się śmieje, że tutaj dajemy jej bardzo dużo luzu, że ona naprawdę już bardzo dobrze chodzi, a nie ma jeszcze roku, no za 2 tygodnie, za tydzień skończy roczek, a jednak nie daliśmy jej tej przestrzeni, żeby ona się nauczyła dobrze spać. I tak, zrobiliśmy to dużo za późno.
Cudowna analogia, cudowne porównanie. Tak, warto wiedzieć, że już po 4-5 miesiącu życia dziecko może uczyć się większej samodzielności przy zasypianiu i to zawsze jest korzystne.
Ja też zastanawiam, bo mieliśmy bardzo dużo pytań i to jest wywiad rzeka i mam nadzieję, że to będzie jeden z tych wywiadów, gdzie rodzice, którzy mają po prostu milion pytań w głowie odnośnie snu, czy to jest case dla ich dzieci, czy to nie jest case dla ich dzieci, że jakby ciężko jest też mówić na takich typowych case'ach, bo każde dziecko jest inne, ale jednak są te takie sztywne reguły gdzieś tam, które można dostosować, więc mam nadzieję, że tutaj rodzice z tych wywiadów dwóch, no bo to już jest druga część, wyciągną te wnioski takie najbardziej wartościowe dla siebie. Ja też sprawdzam i tutaj dużo co się pojawiło na Instagramie, już jest coś, na co już odpowiedziałyśmy, czyli te okna aktywności, czy to warto, czy nie warto. Więc myślę, że już zmierzamy ku końcowi. Nie wiem, czy jest jeszcze coś, co ty byś chciała dodać. Może ja o coś nie zapytałam, nie wiem, bo mnóstwo było tych pytań, ale czy jest coś, co ty byś chciała dodać do tej części o samousypianiu, o tym, żeby rodzice się też tego troszkę tak nie bali, bo
Właśnie to jest to, co chciałam powiedzieć. Nie bójcie się wprowadzać zmian. Jeżeli tkwicie w niedobrej dla siebie, dla dziecka, dla całej rodziny sytuacji, to trzeba szukać nowych rozwiązań. To jest trochę tak, jak dochodzimy do ściany, dalej nie pójdziemy, musimy czasem od 180 stopni zmienić kierunek naszych działań, czyli zupełnie, tak? My żyjemy w takim przeświadczeniu, zresztą to zewsząd do nas dochodzi, że jak dziecko się budzi w nocy, to po pierwsze dzieci tak śpią, że nie śpią, po drugie, że wybudza je potrzeba bliskości i to nie jest prawda. Tak naprawdę te częste pobudki w nocy łączą się z fizjologią snu, z architekturą snu dziecka w nocy. Po 4 miesiącu życia, zresztą bardzo często, wiesz, ja zawsze wysyłam kwestionariusz o śnie dziecka, zbieram sobie dane przed rozmową. Bardzo często jest tak, że właśnie rodzice wyraźnie zauważyli, że w okolicy 4-5 miesiąca życia sen się popsuł. To wszystko nam już nauka wyjaśnia, także korzystajmy z tego. Tutaj często też są takie właśnie jakby informacje, że współspanie to norma biologiczna. Ale czasy się zmieniają. My już nie żyjemy na takiej wsi, że to nasze dziecko możemy oddać z ręki do rąk, prawda, jakieś ciotki, babki, kuzynki i same złapać troszkę snu. My żyjemy zazwyczaj w takich jakby rodzinach, które muszą sobie poradzić ze wszystkim same i wiemy, jak bardzo rodzicielstwo jest wyczerpujące, więc tym bardziej tego dobrego snu my będziemy potrzebować i dziecko też. Więc jakby nie można się bać tego tematu, nie można chować głowy w piasek, że samo minie, bo dzieci z tych problemów nie wyrastają, bo skąd taki maluch mógłby nagle jakby wiedzieć, że mógłby zasypiać inaczej i że ten nowy sposób zasypiania będzie działać lepiej na sen jego i całej rodziny, to my jesteśmy rodzicami, nie możemy tkwić w takiej bezradnej, w takim bezradnym rodzicielstwie, tylko jeżeli mamy jakiś problem, to go rozwiążmy. Są konkretne już jakby sposoby, metody, można z nich wybrać sobie taką, która pasuje nam najbardziej i po prostu popracować, tak? No, wszystko wymaga wysiłku, pewne rzeczy same się nie zadzieją. Nie bójmy się tego, to wszystko służy polepszeniu i snu dziecka, ale też w ogóle jakości życia całej rodziny. I dlatego warto. Warto pójść w tym kierunku.
Tak, i my tutaj się podpisujemy. Mój mąż zagubił się w akcji dzisiaj, ale myślę, że on też się doskonale pod tym podpisze, bo jednak odzyskać własne łóżko dla siebie i przespać większość nocy to jest coś, na co czekaliśmy bardzo długo, bo od momentu pojawienia się Kiary nie było takiego przypadku, więc podpisujemy się rękami i nogami pod tym, co powiedziałaś, więc rodzice, pomóżcie sobie, nie tkwijcie w tym, jeżeli nie musicie, no chyba, że wam to sprawia przyjemność, no to nic na siłę, tak? Ale dokładnie. Z tego, co słyszymy, większość ludzi po prostu chciałoby wyjść z tego błędnego koła niewyspania. Moniko, jak ludzie mogą cię znaleźć? Czy masz terminy na konsultacje w miarę szybko, bo to jest najczęściej, potrzebuję pomocy już, dzisiaj, najlepiej na wczoraj. Jak ludzie mogą się tutaj w podcaście do ciebie odezwać, jak cię najlepiej znaleźć?
Zapraszam na profil Wyspana Mama Online na Instagramie czy na Facebooku. Zapraszam na stronę wyspanamama.online. Ja pracuję razem z Moniką Bielan-Gąsior. Nasze kalendarze są dostępne na naszej stronie wyspanamama.online. Mój kalendarz, niestety to jest jedyna moja bolączka, że ja doby nie rozciągnę. Potrafię pracować 10 godzin dziennie, a i tak te terminy do mnie są trochę odsunięte w czasie, ale myślę, że w ciągu najbliższego tygodnia czy dwóch uda się złapać jakiś termin. Też proponuję tego skorzystać, dlatego że niemalże do końca maja, do 28 maja mamy fajne ceny, mamy rabat 30% na konsultacje 60-minutowe, które są bardzo złożonym produktem, dlatego że my i przeprowadzamy analizę o śnie dziecka, nagrywamy nasze spotkanie, przygotowujemy w formie pisemnej takie indywidualnie dopasowane rozwiązania na etap przygotowań do nauki samodzielnego zasypiania. Potem można kontynuować naukę, korzystając z mojego programu Wyspana Mamy, który również w książce opisałam. Także warto z takiej konsultacji skorzystać, bo ona jest właśnie taka jakby z każdej strony przygotowująca Was do tego procesu zmian i dająca Wam odpowiednią wiedzę i narzędzia. Także, ale też mamy oczywiście w naszej ofercie konsultacje takie krótsze, 30-minutowe, które też jak gdyby, jeżeli ktoś potrzebuje w ogóle jakby dopytać, czy to, co się dzieje u mnie, ta sytuacja nasza ze snem, czy to wymaga jakichś zmian, czy nie, to jest właśnie fajna rozmowa, bo my też analizujemy tą sytuację i od razu przekazujemy jakieś pierwsze podstawowe porady, żeby było lepiej. Na naszej stronie wisi bardzo dużo fajnych materiałów. Warto zajrzeć do zakładki Wiedza dla Ciebie. Tam piszę o filarach dobrego snu dziecka, czyli o tych podstawowych, naprawdę podstawowych rozwiązaniach na to, żeby dziecko spało lepiej. Warto zajrzeć też na naszego bloga. My co środę prowadzimy na naszych profilach na Instagramie i na Facebooku taką otwarte takie spotkanie live'a o śnie dziecka, gdzie też można zadać nam pytanie. Nie jesteśmy w stanie zazwyczaj odpowiedzieć na wszystkie pytania, ale się bardzo staramy. A tak jak zauważyłaś, bardzo często te problemy ze snem są tożsame, tak? Zależnie od wieku dziecka jakby jest spora powtarzalność tych zagadnień, więc nawet jak odpowiadamy na jedno pytanie, to tak naprawdę odpowiadamy na wiele i właśnie o to nam chodzi na tych live'ach. Mhm.
Tak. I my też zapraszamy bardzo serdecznie. Odzywajcie się do Moniki. My z całego serca możemy polecić. Myślę, że Kiara też, bo się bardziej wysypia. Lepiej się na pewno wysypia. Więc dobrze. Bardzo Ci dziękujemy, Moniko, za ten Twój czas. Miał być jeden wywiad, wyszły dwa wywiady, bo jednak temat snu jest to temat bardzo szeroki i ciężko było nam ująć to w jeden materiał. Więc bardzo Ci dziękujemy.
Ja bardzo dziękuję, że to możliwe.
Że się w ogóle zgodziłaś. No i jeszcze raz wszystkich zachęcamy do zapoznania się z ofertą Moniki, do odwiedzania jej social mediów. W opisie tego podcastu będziecie mieć wszystkie odnośniki i do strony, i do Instagrama, więc zapraszamy Was bardzo serdecznie. No i dziękujemy Wam za wysłuchanie tego odcinka. Oczywiście, jeżeli czujecie, że ten materiał był wartościowy i zmienił Wasze życie, to zapraszamy do oceny. Przyjmujemy 5 gwiazdek, mniej nie bierzemy, jak to w standardzie u nas, więc bardzo Was serdecznie zachęcamy do też oceny tego odcinka.